Ile naprawdę kosztuje wojna? Joseph Stiglitz, gdyby przyszło mu analizować dzisiejsze nagłówki, patrzyłby na nie jak na wyrafinowane maszyny do ukrywania rachunku końcowego przed opinią publiczną. W jego aparacie poznawczym wojna nie jest starciem idei, lecz gigantycznym przedsięwzięciem księgowym. Najważniejszą kategorią staje się tu złudzenie darmowej wojny, praktyka przekonywania obywateli, że konflikt nie wymaga od nich bezpośrednich wyrzeczeń. Noblista nie pytałby o to, kto wygra bitwę o narrację, lecz o to, kto, komu i w jakiej walucie wystawi ostateczną fakturę za ten geopolityczny spektakl. Kluczowe stają się mechanizmy takie jak koszt utopiony, problem agencji oraz księgowość zaciemniająca, służąca do systemowego zawężania raportowanych wydatków i przesuwania strat między różnymi bilansami państwowymi. Politycy sprzedają nam efektowny zwiastun, podczas gdy społeczeństwo nieświadomie otrzymuje subskrypcję bez opcji anulowania. Amerykański komunikat dotyczący cieśniny Ormus to podręcznikowy przykład zarządzania percepcją poprzez narrację o przywracaniu porządku. Waszyngton sugeruje, że to Teheran ma ponieść cenę eskalacji, ale w rzeczywistości komunikuje rynkom, iż Stany Zjednoczone jedynie pilnują rachunku za ropę, by uniknąć paniki. Biały Dom przekonuje, że nie wywołuje dramatu, lecz jedynie gasi pożar, choć krytycy zauważają, że wcześniej sam wszedł do pokoju z kanistrem benzyny. Tu objawia się problem agencji, gdzie decydenci opowiadają o prestiżu, podczas gdy pełny rachunek spada na podatnika. Izraelska narracja ucieka w rejestry egzystencjalne, co pozwala na uruchomienie mechanizmu tarczy absolutyzacji. Kiedy władze w Tel Awiwie mówią o usuwaniu zagrożeń dla przetrwania narodu, automatycznie wypychają z debaty publicznej pytania o proporcjonalność wydatków. W logice Stiglitza takie postawienie sprawy nie unieważnia rachunku, a jedynie drastycznie podnosi polityczną cenę zadawania pytań. Kiedy rząd wrzuca kartę, to jest dosłownie kwestia przetrwania, każdy, kto pyta o cenę, ma wyglądać jak ktoś pozbawiony serca. Tymczasem pojawia się stiglicowski mit armat i masła, czyli złudne przekonanie, że można finansować gigantyczne zbrojenia bez bolesnych cięć w innych sektorach państwa. Międzynarodowy Fundusz Walutowy ocenił, że wydatki obronne Izraela wzrosną do około 8% produktu krajowego brutto w 2025 roku. Slogan egzystencjalny może być skuteczny w krótkim terminie, ale budżet państwa zapamiętuje twarde liczby znacznie lepiej niż najbardziej płomienne przemówienia. Iran operuje językiem oporu, budując przekaz wokół kategorii symetrii bólu jako waluty negocjacji. Teheran dąży do wykazania, że potrafi podnieść koszt wojny do poziomu nieakceptowalnego. Jest to klasyczny przykład ekonomii bólu rozproszonego, gdzie rakieta zostaje celowo zamieniona w inflację uderzającą w portfele sojuszników Zachodu. Pekin przyjmuje rolę chłodnego administratora, który odrzuca wojenny romantyzm na rzecz stabilności szlaków handlowych. W aparacie Stiglitza Chiny wcielają kategorię rachunku systemowego, pytając nie o moralną słuszność stron, lecz o to, kto destabilizuje mechanizm globalnej wymiany. Dla Chin suwerenność jest istotna o tyle, o ile gwarantuje, że towary będą docierać do portów bez dodatkowych kosztów ubezpieczenia. Rosyjski komunikat również odwołuje się do języka deeskalacji, co po stiglicowsku jest podręcznikowym przykładem minimalizmu strat wtórnych. Z kolei Unia Europejska mówi głosem najbardziej uczciwym, bo nie udaje, że ma realny wpływ na trajektorię rakiet, skupiając się na tym, że to ona zapłaci za olej napędowy. To jest czysty Stiglitz, wojna jako rozproszony podatek nałożony na niewalczących. Europa czuje się w tej historii jak współlokator, który nie brał udziału w kłótni, ale i tak musi sfinansować naprawę rozbitego okna. Państwa Zatoki wysyłają komunikat brutalnie konkretny, wskazując, że samo zakończenie wojny nie wystarczy, jeśli ich infrastruktura petrochemiczna pozostanie celem dla dronów. W aparacie Stiglitza to jest koszt zewnętrzny w czystej postaci. Wojna nie jest darmową rozrywką. Ona jest płatna później, z dłuższym cierpieniem, a narracje geopolityczne służą jedynie temu, by moment płatności odsunąć w czasie. Kto liczy tylko wystrzelone pociski, ten nie rozumie natury współczesnego konfliktu, który toczy się przede wszystkim na bilansach i warkuszach kalkulacyjnych. Wojna z długu jest dla elit kusząca nie dlatego, że jest ekonomicznie rozsądna, lecz dlatego, że jest politycznie znieczulająca. Ostatecznie każda wielka opowieść o honorze kończy się tam, gdzie zaczyna się twarda matematyka kosztów alternatywnych, uświadamiająca nam, że prawdziwym kosztem armat jest brak nowych szkół i innowacji. Współczesna wojna to nie tylko kwestia tego, kto kogo trafił na polu bitwy, lecz przede wszystkim tego, kto komu skutecznie rozbił strukturę cen energii i podbił dług publiczny. Geopolityka zostaje tu brutalnie zamieniona w codzienne rachunki za życie. Już w 2010 roku Linda Bilmes i Joseph Stiglitz otwarcie przyznawali, że ich słynna wycena kosztów wojny w Iraku na poziomie 3 bilionów dolarów była prawdopodobnie zaniżona. Głównym powodem okazały się gigantyczne nakłady na diagnozowanie, leczenie oraz kompensowanie niepełnosprawności weteranów, które ujawniają się dopiero po latach. Asymetryczny kontrakt, czyli relacja, w której państwo sprawnie mobilizuje obywatela do walki, ale zawodzi w zapewnieniu mu opieki po powrocie, generuje koszty, których nie widać w raportach z frontu. Współczesne badania projektu Costs of War potwierdzają tę tezę, wskazując, że dla samych konfliktów Iraku i Syrii wydatki te przekroczą 2 biliony 890 miliardów dolarów do 2050 roku. Opieka nad byłymi żołnierzami postępująco przesuwa ciężar wojny z pola bitwy do sal rehabilitacyjnych i budżetów rodzinnych. W szerszej perspektywie globalnej obejmującej okres po 11 września projekt szacuje całkowite koszty na około 8 bilionów dolarów, z czego sama opieka nad weteranami pochłonie do 2,5 biliona. To zestawienie demaskuje pierwsze z wielkich złudzeń nowoczesnej polityki obronnej, mianowicie przekonanie, że wojna finansowana długiem staje się tańsza. Księgowość zaciemniająca sprawia, że konflikt staje się jedynie mniej widzialny dla współczesnych wyborców. Wojna z długu działa jak polityczne znieczulenie, odsuwając moment otrzeźwienia na czas, gdy decydentów nie będzie już u władzy. Ostatecznie to przyszłe pokolenia będą musiały uregulować rachunek za dzisiejsze sny o potędze. Sarah Krebs, analizując amerykańskie strategie finansowania konfliktów, słusznie zauważa, że dylemat między podatkiem a długiem wykracza daleko poza technikalia budżetowe. Jest to w istocie wybór między wysokim a niskim poziomem demokratycznej odpowiedzialności, ponieważ podatki natychmiast materializują cenę krwi i żelaza w codziennym doświadczeniu obywatela. Pożyczka natomiast skutecznie rozcieńcza opór społeczny i sprzyja niebezpiecznej ekspansji dyskrecjonalnej władzy wykonawczej. W takim modelu przeciętny obywatel nie dostaje do ręki rachunku z pieczęcią Ministerstwa Wojny. Zamiast tego otrzymuje inflację rozproszoną, rosnące odsetki od długu oraz drastycznie niższą dynamikę inwestycji, która dusi przyszły wzrost gospodarczy. Demokracja, która nie odczuwa realnej ceny wojny w czasie teraźniejszym, traci jeden z najważniejszych hamulców bezpieczeństwa chroniących ją przed imperialną pychą. Współczesne państwo opanowało sztukę prowadzenia wojny z gracją korporacji, która przesuwa straty między bilansami spółek zależnych. Joseph Stiglitz i Linda Bilmes nie zyskali rozgłosu jedynie dzięki rzuceniu na stół efektownej kwoty, lecz dlatego, że precyzyjnie rozmontowali mechanizm iluzji. Ich 18 rekomendacji należy odczytywać jako głęboki projekt ustrojowy o charakterze naprawczym. Jest to próba odbudowy związku między decyzją o wszczęciu konfliktu, odpowiedzialnością fiskalną, prawami obywatelskimi, a instytucjonalnym obowiązkiem wobec weteranów. Zakaz finansowania wieloletniego konfliktu z funduszy awaryjnych po upływie pierwszego roku nie jest formalistyczną fanaberią. To fundamentalna próba odebrania egzekutywie prawa do funkcjonowania w permanentnym stanie nadzwyczajnym, który zawiesza standardowe mechanizmy kontroli społecznej. Jeżeli konflikt trwa latami, przestaje być nagłym epizodem i staje się zwyczajną częścią polityki publicznej państwa. A każda zwykła polityka musi powrócić do rygorystycznego reżimu odpowiedzialności budżetowej. Druga grupa rekomendacji poświęcona pełnej rachunkowości okazuje się jeszcze bardziej niebezpieczna dla politycznych elit, ponieważ odbiera im najskuteczniejszą broń, czyli fragmentację obrazu rzeczywistości. Rząd z upodobaniem rozkłada koszty na dziesiątki osobnych kieszeni instytucjonalnych, sprawiając, że część wydatków ląduje w Pentagonie, część w Departamencie Spraw Weteranów, a jeszcze inna w systemie ubezpieczeń społecznych. Żądanie zintegrowanego rachunku wojennego jest próbą narzucenia państwu przymusu poznawczej uczciwości. Współczesne badania w ramach projektu Costs of War pokazują dobitnie, że dopiero połączenie doraźnych kosztów operacyjnych z długim ogonem przyszłych świadczeń pozwala zbliżyć się do prawdy. To, czego nie ujmiesz w oficjalnym zestawieniu jako kosztu, nie będzie wymagało kłopotliwej obrony przed podatnikami. Księgowość nie jest zatem nudnym zapleczem działań zbrojnych, lecz bywa ich najsubtelniejszą bronią uderzającą w same fundamenty demokratycznej kontroli. Wojna nie jest już tylko starciem armii, lecz ostatecznym testem dla uczciwości państwa wobec własnych obywateli. Jeśli ceną za globalną dominację ma być długotrwała erozja dobrobytu i zdrowia przyszłych pokoleń, musimy zapytać, czy gra jest warta świeczki. Być może prawdziwym zwycięstwem nie jest wygrana na polu bitwy, lecz odwaga, by odmówić płacenia za iluzję potęgi kosztem własnej przyszłości.